Konstrukcja wieży nie jest typowa dla budownictwa Majów, stanowi unikat w ich architekturze. Dziś określa się ją mianem obserwatorium, dawniej klasyfikowano ją jako wieżę widokową bądź strażniczą. Na wieże obserwacyjne nadawałaby się bardziej piramida na wzgórzach, bo wznoszą się jeszcze wyżej niż szczyt wieży. Wież strażniczych Majowie nie znali, ich miasta nie miały fortyfikacji, były otwarte ze wszystkich stron. Zadziwiające jest również to, że z wieży nie było wejścia na pierwsze piętro. Wąziutkie schodki prowadziły od razu na piętro drugie i trzecie. W podziemiach, nad którymi wzniesiono wielki pałac, obok pomieszczeń biegły korytarze. Najdłuższy z nich, 20 metrów, kończy się przy ciągu schodów. Ciąg ten przez otwór w podłodze prowadzi do centrum pałacu. Maista John Thompson przypuszcza, że korytarze te były przeznaczone do przygotowywania spektakularnych sztuczek umacniających wśród wiernych siłę religii. Mogły jednak również służyć do odprawiania obrzędów wiążących się ze światem podziemnym. Drugą hipotezę uważa Thompson za bardziej prawdopodobną, bo korytarze ozdobione reliefami tajnych przejść natomiast nie opatrywano by dekoracjami. Dla archeologa Piera Ivanoffa wszystko było znacznie prostsze. Wzmiankowano też o istnieniu suteren, czy raczej pomieszczeń piwnicznych, które jednak nie odznaczają się niczym szczególnym. Jeżeli te podziemne korytarze nie odznaczały się niczym szczególnym, czy raczej nie odznaczają, to dlaczego budowano je z takim trudem i ozdabiano reliefami? Ta bzdurna glosa to jeszcze nic. Niektórzy twierdzą nawet, że owe niewielkie komory były łaźniami parowymi. Sauna w klimacie, w którym przy najmniejszym ruchu podtryska człowiekowi wszystkimi porami skóry. O dobry stary Eurypidesie, jakże się pan pomylił. Nieco rozsądniej byłoby chyba uznać te pomieszczenia za niewielkie laboratoria, jakie są na każdym uniwersytecie, na którym wykłada się nauki przyrodnicze, a znajdują się one zazwyczaj właśnie w takim miejscu, żeby nieudane eksperymenty nie wyrządziły żadnej szkody. Podziemne usytuowanie byłoby idealne. Moja propozycja uznania podziemnych komór za laboratoria to spekulacja, ale teoria łaźni parowych nie może być już brana serio. Pozwolę sobie jeszcze skromnie dodać, że być może pomieszczenia te służyły jako magazyny, w których przechowywano wartościowe dobra, niebezpieczne energię albo po prostu rzeczy łatwo ulegające zepsuciu. Łaźnia parowa. Długo trzeba myśleć, żeby wpaść na coś takiego. W pałacu odkryto także system rur kanalizacyjnych. Prawdopodobnie w czasach, kiedy budynek tętnił życiem, istniał tu system wentylacyjny. Powietrze w podziemiach zapiera dech w piersi. Zaakceptowanie przemyślanego systemu wentylacyjnego pozwoli wreszcie rozwiązać niewyjaśniony dotychczas problem oświetlenia podziemnych korytarzy pałacu. Jeśli była tam dostateczna ilość tlenu, to mogły się palić żywiczne pochodnie, jakie stosowali Majowie. Kwadratura koła. Żywiczne pochodnie zakopciłyby niechybnie reliefy. Tymczasem nie widać na nich nawet najmniejszego śladu sadzy. Sądzę, że panowie z Wydziału Archeologii powinni przemyśleć problem oświetlenia stosowanego przez Majów. Nie odkryto tu jeszcze czegoś niezwykle istotnego, a może powinien wkroczyć Scotland Yard. Nazwy dym to mary. Literatura naukowa stosuje wynalezione przez siebie nazwy świątyń i piramid z taką oczywistością, jak gdyby przejęła je od budowniczych. Ale pierwotne nazwy tych budowli wcale nie są znane. Nawet nazwa Palenque nie pochodzi od założycieli miasta. Palenque znaczy po hiszpańsku ogrodzenie albo plac turniejowy. Niekiedy tłumaczy się je również jako miejsce palisad. Fachowcy są zdania i słusznie, że nazwa Palenque została przejęta od pobliskiej wsi. Kiedy pierwsi osadnicy hiszpańscy zakładali nową wieś, miejscowość ta nie nazywała się Palenque, lecz Santo Domingo. Dopiero 20 lat później księża ochrzcili to miejsce mianem Santo Domingo de Palenque. W XVI wieku ta zapadła dziura w dziewiczej puszczy tropikalnej na pewno nie była placem turniejowym. Trudno zaś uznać, by w drodze wyjątku zaopatrywano ją w ogrodzenie. Nazwa miejsce palisad też nie wchodzi w grę, bo ówczesny przysiółek Palenque na pewno twierdzą nie był. Czy istnieje rozwiązanie tego dylematu? Sądzę, że tak. Koronnym świadkiem historii Majów będzie dla mnie znowu Biały Niedźwiedź. Biały Niedźwiedź opowiada, że za czasów jego dawnych przodków miejsce to zwano Palatguapi, a mieszkali tam kaczynowie przybysze z kosmosu. Czy na tej podstawie nie można przyjąć, że to właśnie Indianie przekazali hiszpańskim osiedleńcom stare określenie Palatguapi, a Hiszpanie zrozumieli to słowo tak, jak je usłyszeli? I w ten sposób Palatguapi stało się Palenque, a Santo Domingo mogło powstać nowe określenie Santo Domingo de Palenque. Ruiny Palenque leżą nadal tylko o 10 kilometrów od Santo Domingo de Palenque, które tymczasem rozrosło się w niewielkie miasteczko przy linii kolejowej Coatzacoalcos Campeche. Z Villa Hermosy, stolicy stanu Tabasco, można dotrzeć do naszego celu autobusem po przejechaniu szosą 108 kilometrów. Latają tam też dwusilnikowe samoloty. Po tym wyjaśnieniu nie można już traktować takich określeń jak świątynia krzyża, świątynia liściastego krzyża czy świątynia słońca jako nazw nadanych przez budowniczych. Oni nie mieli z nimi nic wspólnego. Świątynie, świątynie, cyfry, cyfry. Na najwyższym z czterech poziomów piramidy stoi świątynia słońca o kwadratowej podstawie 23x23 metry. Ściany świątyni mają 1 metr grubości. Do zwieńczenia dachu budowla wznosi się na 19 metrów. Szczyt przedni, podobnie jak ściany boczne, jest zdobiony wspaniałymi stiukowymi reliefami. Do wnętrza świątyni, do sanktuarium prowadzą 3 wejścia. Po obu stronach wejścia środkowego ściany są pokryte płaskorzeźbami przedstawiającymi 2 bogato przystrojone postacie naturalnej wielkości. W niewielkim pomieszczeniu znajduje się tablica słońca, od której wzięła się nazwa świątyni. Tablica słońca to zachowany w dobrym stanie relief o wymiarach 3x1,1 metra, wyobrażający tarczę, na której krzyżują się 2 włócznie zdobione piórami. Podobno wizerunek ten przedstawia słońce jaguara. Zadałem sobie bardzo wiele trudu, żeby rozpoznać tam słońce lub jaguara bez skutku. W takich sytuacjach trzeba mieć wzrok specjalistów, żeby zrozumieć, o czym piszą w swoich uczonych komentarzach. Z prawej i lewej strony kompozycji kapłani stoją na ciałach niewolników. A może są to wizerunki bogów wędrujących na barkach ludzkości? Nic nie jest tu zdefiniowane do końca. Scenerii dopełniają cykle hieroglifów. Światowej sławy archeolog maista Herbert Spieden odczytał z inskrypcji obok dat późniejszych, jak na przykład rok 613 przed Chrystusem i 176 po Chrystusie, datę sięgającą znacznie dalej w przeszłość. 13 października 3373 roku przed Chrystusem. W trakcie dyskusji uczeni przyjęli jednak za najstarszą znaną datę dzień 11 sierpnia 3114 przed Chrystusem. Jest to początkowa data chronologii Majów. Na świątyniach w Palenque jest tak wiele dat, że nawet specjaliści nie zawsze mogą się w nich połapać. Niewątpliwa jest data urodzin władcy Majów, Pakala, który przyszedł na świat około 603 roku po Chrystusie, zmarł zaś około 683 roku. Odczytano też datę upadku Palenque. Ostatni hieroglif podaje rok 780 po Chrystusie. Profesor Spieden odczytał następujące daty. W świątyni Krzyża 7 lutego 3379 przed Chrystusem. 8 kwietnia 3371 przed Chrystusem. 21 grudnia 2619 przed Chrystusem. W świątyni Słońca. 25 grudnia 2619 przed Chrystusem. W świątyni Liściastego Krzyża. 8 stycznia 2618 przed Chrystusem. 20 kwietnia 2584 przed Chrystusem. Jeśli nawet według najświeższych teorii od każdej z tych liczb należy odjąć 260 lat, to mimo wszystko będą to daty sięgające bardzo daleko w przeszłość. I nie wiadomo, dlaczego Majowie uwiecznili je na swoich budowlach. W czasach określanych przez daty odczytane w Palenque Majów jeszcze nie było. W tej sytuacji odważę się przedstawić skromny postulat. Mądry Indianin Hopi, biały niedźwiedź, opowiada, że przodkowie tego ludu wędrowali z Ameryki Południowej, kierując się ku Ameryce Środkowej. Może Indianie ci utrwalali najważniejsze daty swojej wędrówki. A może ów złowróżbny początek kalendarza Majów 11 sierpnia 3114 roku przed Chrystusem oznacza dzień, w którym z nieba zstąpili kaczynowie. A może 21 grudnia 2619 roku przed Chrystusem oznacza dzień, w którym przodkowie Majów wylądowali na wybrzeżach Ameryki Południowej, kiedy ich ojczysty kontynent, Kaskara, pogrążył się w morzu? A może dzień 20 kwietnia 2584 przed Chrystusem oznacza datę wyruszenia Indian w wielką wędrówkę z południa na północ? Tego nie wiemy. Ale z dużą dozą prawdopodobieństwa można wykluczyć, że w przypadku danych z inskrypcji chodzi o daty fikcyjne, bez związku z rzeczywistymi zdarzeniami. Daty te są za dokładne, poza tym jest ich za dużo. Jeśli istniałaby tylko jedna taka data, którą twórcy kalendarza umieściliby w miejscu fikcyjnego początku chronologii, wówczas, wprawdzie z niechęcią, byłbym skłonny uznać, że to możliwe. Ale zagadkowy zbiór dat obejmujące tysiąclecia, nie daje podstaw do przyjęcia hipotezy o fikcyjności datowań, co fachowcy przypisują kapłanom Majów. W Palenque odkryto i odczytano cykle astronomiczne. Znamienne są okresy liczące 7260 i 144 tysiące dni. Odnaleziono jednak cykle liczące 18700, a nawet 370 tysięcy lat. Po odczytaniu pewnej inskrypcji z wyliczeń wynikało, że jeden z cykli liczył 455 393 401 dni. Proszę sobie tylko wyobrazić, że są to, jeżeli nie uwzględni się lat przestępnych, 1,247,653 lata. Cykle tak długie nie mają na pewno nic wspólnego z historią ludzkości. Terminy upływające po tysiącach czy milionach lat są zastrzeżone dla bogów. Sensacyjne odkrycie pod świątynią. Spośród wielu artystycznie zdobionych budowli najbardziej tajemnicza jest świątynia inskrypcji. Templo las Inscripciones. Znajduje się w południowo-zachodnim rogu pałacu przed wzgórzem, które archeolodzy uznali za naturalną formację tektoniczną. Mam co do tego pewne wątpliwości. Wzgórze to bowiem jest podzielone na cztery wyraźne tarasy, a na jego szczycie odkryto świątynię i trzy niewielkie skupiska ruin, leżące na osi, której przedłużenie jest równoległe do najniższego stopnia świątyni i kieruje się dokładnie ku zachodniej krawędzi wydłużonego budynku. Pagórek, porośnięty gęstym lasem, zasłania widok od południa. Piramidy Majów stały zaś zawsze w miejscach, z których roztaczał się widok na wszystkie strony świata. Mogę sobie jednak wyobrazić, że w tym naturalnym z pozoru pagórku kryją się niespodzianki archeologiczne. Świątynia Inskrypcji wznosi się na szczycie 16-metrowej piramidy składającej się z 9 cokołów. Na górę prowadzą szerokie, strome schody o 60 stopniach. Do świątyni jest 5 wejść. Każde ma z boku po 2 słupy z niepowtarzalnym stiukowym zdobieniem. W środku znajdują się wspaniałe płyty reliefowe zawierające 617 hieroglifów, stąd nazwa Świątynia Inskrypcji. Tu miała miejsce największa sensacja archeologiczna Mezoameryki. Tajemnicza grota pod piramidą. Na kierownika prac wykopaliskowych w Palenque Narodowy Instytut Antropologii i Historii Meksyku wyznaczył doktora Alberta Ruz Luriera, meksykańskiego archeologa urodzonego w Paryżu. Ze względu na porę deszczową prace ograniczały się do 4 miesięcy w roku. Doktor Ruz zainteresował się przede wszystkim świątynią inskrypcji. Po pierwsze dlatego, że znajdowała się tak wysoko na spłaszczonym szczycie piramidy, po drugie, że nie była dość dokładnie zbadana przez jego poprzedników. Ruz pracował od rana do wieczora. Pewnego dnia, obserwując przebieg prac w świątyni, zauważył w podłodze podłużny ślad. Polecił go oczyścić. Ślad okazał się fragmentem zarysu prostokątnej płyty. Po jej przeciwległych stronach znajdowało się 12 otworów, jak gdyby krawędź płyty była perforowana. Doktor Ruz zbadał ściany pomieszczenia i zwrócił uwagę na fakt, że zagłębiają się one w grunt bardziej niż należałoby się tego spodziewać. Schodzą znacznie poniżej poziomu płyty. Wystarał się więc o dźwignię. Z początku jego ludzie podnosili ciężką płytę podłogową z trudem, centymetr po centymetrze, dysząc z wysiłku. Potem jednak przestały im przeszkadzać nawet moskity i duchota. Podnieceni i zaciekawieni próbowali przebić wzrokiem ciemność w pomieszczeniu, które otworzyło się pod ich stopami. Stopniowo zaczynali widzieć kamienie i gruz, potem zarys schodów. Po uprzątnięciu wierzchniej warstwy gruzu ukazało się wejście do piramidy. Schody miały polerowane stopnie. Dotknęli ścian, które również były jak wypolerowane. Lecz zwały ziemi i kamienie zagradzały przejście. Zasypano je kiedyś z rozmysłem. Praca była męczarnią. Im niżej schodzili, tym bardziej zbity był gruz, tym cięższe kamienne bloki. Mieli lampę naftową, brakowało jednak tlenu, powietrze robiło się coraz gorsze. W ciasnocie podważano kamień za kamieniem i wydobywano na zewnątrz. Na górę wyciągano mozolnie jedno wiadro gruzu po drugim. Do końca pierwszego sezonu prac wykopaliskowych odsłonięto 23 stopnie. Doktor Ruz był przekonany, że za rok odkryje tajemnicę piramidy. Przypuszczał, że schody prowadzą do jej wnętrza albo że są częścią tajnego połączenia z sąsiednią świątynią. W trakcie drugiego sezonu wykopaliskowego odsłonięto dalsze 21 stopni. Strome schody biegły w kierunku zachodnim, co potwierdzało hipotezę, że stanowią połączenie z inną świątynią. Ogromną niespodzianką było odsłonięcie w 1950 roku stopnia 45. Trafiono tu na odcinek podłogi, a korytarz zakręcał o 180 stopni. Potem znów zaczęły się schody prowadzące teraz na wschód ku środkowi piramidy. Światło elektryczne ułatwiło pracę. Powietrze jednak zrobiło się nie do zniesienia, nie było czym oddychać. Jedynym połączeniem ze światem zewnętrznym był nadal otwór w podłodze, który teraz znajdował się 15 metrów nad miejscem prac. Rok 1951. Kopano coraz głębiej. W jednej ze ścian otworzył się prostokątny otwór. Usunięto gruz i ludzie mogli odetchnąć. Otwór był wylotem szybu wentylacyjnego biegnącego przez 8-metrowy mur do zachodniej ściany piramidy. Oddychając teraz świeżym powietrzem, archeolodzy odkopali dalsze 13 stopni. Po 66 stopniu otworzył się przed nimi wąski, poziomy korytarz. Kolejny sezon dobiegł końca. Tym razem dr Ruz był przekonany, że w przyszłym roku dotrze do celu. Prace toczyły się tylko 3 metry pod powierzchnią gruntu, prawie na poziomie podstawy piramidy. Rok 1952. Następną przeszkodą był mur z kamieni spojonych zaprawą murarską. Po jego rozbiciu ujrzano ścianę z wmurowanym w nią glinianym pojemnikiem zawierającym 2 kolczyki, 7 ozdób z jadeitu, 3 małe, malowane gliniane płytki i cudowną perłę o średnicy 13 mm. Czy ściany broniły dostępu do skarbca? Ale syzyfowa praca jeszcze się nie skończyła. Spod gruzu odkopano kilka wysokich stopni, ale potem znów trafiono na ścianę 4-metrowej grubości. Praca nad jej pokonaniem pochłonęła cały tydzień. Za ścianą krył się sarkofag, w którym znajdowały się szczątki zmarłych, 5 mężczyzn i 1 kobiety. 15 czerwca 1952 roku dr Rues stanął wraz ze swoim zespołem przed kamienną płytą, jakby trójkątnymi drzwiami o podstawie 1,60 m i wysokości 2,45 m. Podważono ją i w szparę szerokości dłoni wsunięto lampę elektryczną. Przecisnąwszy twarz do kamienia, Rius zaczął opisywać towarzyszącym mu osobom rzeczy niewiarygodne. Z mglistych mroków wyłoniła się wizja baśniowa, fantastyczna, feria nie z tego świata. Jakby ogromna zaczarowana grota wyrzeźbiona w lodowej bryle, ze ścianami lśniącymi i połyskującymi jak śnieżne kryształy. Delikatne girlandy stalaktytów zwieszały się jak frędzle, kotary, a stalagmity na podłodze wyglądały jak zastygły wosk z wielkiej świecy. Całość robiła wrażenie opuszczonej kaplicy. Ściany, na których znajdowały się wielkie reliefy przedstawiające jakieś postacie, lśniły, jakby zrobiono je ze śnieżnych kryształów. Podłogę krypty pokrywała wielka płyta pełna fascynujących hieroglifów. Kiedy uchylono drzwi na tyle, że dało się wejść do środka, niecierpliwość i ciekawość podnieconych badaczy sprawiła, że z sufitu potrącano stalaktyty. Gdyby pozostał choć jeden z nich, można by obliczyć, ile lat minęło od chwili, gdy po raz ostatni wchodzono do pomieszczenia. Stalaktyty, czyli nacieki krystaliczne zwisające ze stropu, albo stalagmity, które powstają na gruncie wskutek osadzania węglanu wapnia po wyparowaniu kapiącej wody, rosną w ciągu roku o kilka milimetrów, a czasem centymetrów. W przypadku okolicy bogatej w skały wapienne powiększają się oczywiście szybciej niż w okolicy, gdzie dominuje granit. Podziemna krypta, odkryta przez doktora Luisa, miała 9 metrów wysokości, 4 metry szerokości i 7 metrów wysokości. Przez całe stulecia, całe tysiąclecia w Palenque padały deszcze. Przez mury przenikała wilgoć. Od ludzi, którzy powinni się na tym znać, nie otrzymałem niestety odpowiedzi, z jaką szybkością rosną w takich warunkach stalaktyty. Kiedy świątynia tętniła życiem, deszcz nie przenikał zapewne przez mury, bo Majowie dbali o stan budowli obrzędowych. Nieszczęście zaczęło się, gdy odeszli. Odtąd nikt nie zasklepiał szczelin w ścianach piramidy. Wysiewały się w nich leśne rośliny, których korzenie rozsadzały budowle. W Palenque suma rocznych opadów jest bardzo duża, zresztą cały półwysep Yucatan należy do rejonów najbogatszych w opady. Mimo wszystko parę miesięcy w roku jest dość suchych, panują tam wówczas wielkie upały. Poza tym do budowy piramidy użyto wielkich ilości wapienia. Nie potrafię sobie wyobrazić, żeby geolodzy, meteorolodzy i fizycy nie mogli wspólnymi siłami wyliczyć, o ile milimetrów albo centymetrów powiększałby się w takich warunkach stalaktyt. Dzięki temu można by datować świątynię inskrypcji. Może byłoby to punktem zaczepienia dla rozwikłania niepojętych dat chronologii Majów. Krypta, leżąca na osi północ-południe, znajduje się 18 metrów poniżej tarasu, na którym stoi świątynia, czyli 2 metry poniżej podstawy piramidy. Po stiukowych reliefach, znajdujących się na ścianach, przeciąga procesja uroczyście przystrojonych kapłanów. Podłogę pokrywa płyta mająca 3,80 m długości, 2,20 m szerokości i 25 cm grubości, zrobiona z ciosu kamiennego wagi około 9 ton. Pod płytą odkryto sarkofag wagi około 20 ton, w którym znajdował się szkielet mężczyzny. Obok szkieletu znaleziono jadeitowe ozdoby, kolczyki z wyrytymi na nich hieroglifami i naszyjnik z pereł. Z sarkofagu do korytarza prowadziła rurka z gliny. W jakim celu? Podobno po to, żeby mógł tamtędy ulecieć duch zmarłego. Czy nie mógłby to być równie dobrze rodzaj przewodu, którym wpompowywano trujące pary? W literaturze fachowej można ostatnio przeczytać, że zmarłym był Pakal, jeden z władców Palenque, ale hipoteza ta jest nie tak pewna, jak się zdaje. Istnieją inskrypcje kalendarzowe odnoszące się wyraźnie do władców rządzących w latach 603-683 po Chrystusie. Pakal zasiadł podobno na tronie mając 12 lat i rządził lat prawie 70. Byłby więc Matuzalemem wśród Majów, których przeciętna długość życia wynosiła zaledwie 35 lat. Doktor Ruiz stwierdził, że dat umieszczonych na płycie grobowca nie można ustalić dokładnie, ponieważ powtarzają się co 52 lata. Zaczęto więc szukać hieroglifów kalendarzowych, które miałyby związek z inskrypcjami odkrytymi w komorze grobowej. Znaleziono je w pałacu. Od tego czasu po literaturze fachowej jak widma krążą twierdzenia, że na płycie grobowca odczytano daty 603 oraz 633 po Chrystusie. Nie jest to ścisłe. W rzeczywistości z inskrypcji na płycie grobowca można wnioskować, jak twierdzi dr Ruiz, co najwyżej o cyklach. Te zaś wyliczono razem z innymi inskrypcjami kalendarzowymi znajdującymi się poza świątynią inskrypcji.